Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Idzie zima, a wraz z nią dodatkowe kłopoty zarówno dla ludzi, jak i też dzikich zwierząt mieszkających w naszych miastach. Koty, bo o nich dzisiaj chcemy porozmawiać, często budzą skrajne reakcje mieszkańców osiedli. Jedni chcieliby ich likwidacji, zaś drudzy dobrowolnie godzą się na troskliwą opiekę. Budują specjalne pomieszczenia, gdzie dzikie koty mogą spędzić najcięższe mrozy. Docierają do nas także sygnały o barbarzyńskich praktykach wobec kotów w formie oferowania kocich skórek jako ludowego medykamentu. Zgromadziliśmy dzisiaj w studiach w Bydgoszczy i Toruniu sporo zainteresowanych kocim problemem, bowiem w Bydgoszczy gościmy kocią karmicielkę, panią Katarzynę Bulerę. Witam pięknie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy też panią prezes Ewę Hardyk, która reprezentuje Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczeni, pan Jarosław Skopek.
Dzień dobry.
I osoba, która zawsze gotowa jest zabrać głos w obronie zwierząt, czyli pani dyrektor schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, Izabela Szolginia.
Dzień dobry państwu.
A w Toruniu dwie panie. Pani Agnieszka Schubert z Fundacji Hospicjum dla Kotów Bezdomnych w Toruniu. Witamy.
Dzień dobry.
Oraz pani Lidia Jarosz, prezes Fundacji KOT. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od pani Agnieszki, ponieważ to właśnie wasza Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych w Toruniu jest na tropie afery z tymi kocimi skórkami, o których mówiłem.
To znaczy, nie nazywałabym tego aferą. Dość często i w wielu regionach Polski zdarzają się właśnie doniesienia na temat tego, że można gdzieś nabyć kocie skórki. No wiadomo, że jest to nielegalne. Polskie prawo nie dopuszcza ani uboju kotów w celach jakichkolwiek, ani obrotu pozyskanymi z nich częściami.
Czy taka skórka to pomoże mięsa, jak umarłemu kadzidło, tak?
Znaczy, no jest to przesąd. No, tak jak, nie wiem, swetry z owczej wełny dawały lepsze utrzymanie ciepłoty. Tak samo skóra, no wiadomo, że kiedyś, dawno temu nie było innych możliwości. Medycyna nie była rozwinięta, więc jedyny sposób pozyskania ciepła to między innymi skóry zwierząt, między innymi również kotów.
Niestety, dobrze, że są takie fundacje jak wasza, która śledzi takie rzeczy, tropi i tropi też tych, którzy takie praktyki barbarzyńskie.
To znaczy trudno jest to nazwać tropieniem. Od tropienia jest milicja, policja, przepraszam, wiek się odezwał. Natomiast my jesteśmy jako organizacja prozwierzęca pierwszym takim miejscem, gdzie osoby, do których tego typu informacje gdzieś tam pokątnie po znajomych docierają i wiadomo, że my jako organizacja mamy lepszą siłę przebicia po prostu. I do organów ścigania.
I do władz.
I do, tak, dokładnie.
345 50 90 to telefon do Bydgoszczy, kierunkowy 52. Czekamy na państwa opinie w tej sprawie, owych bezdomnych, dziko żyjących kotów. Powiedziałem, że budzą bardzo często skrajne emocje wśród mieszkańców. Pani Katarzyno, pani się z tym spotyka chyba na co dzień.
Tak, spotykamy się z tym na co dzień, ale ja zawsze tak żartobliwie odpowiadam takim osobom, które w jakiś sposób nas agresywnie atakują, że ja już mam zamówioną tabliczkę u stolarza z napisem na drzwi Villas, w cudzysłowie oczywiście, i odchodzę, nie komentujemy tego w jakiś większy sposób.
Chodzi co tutaj, ludzie wam zarzucają jako karmicielkom kotów?
To, że te koty jakby sprowadzamy na własną rękę, tak? Że te koty
przyciągamy
tak naprawdę,
je, tak?
Dokładnie, to są przybysze, które zostały, koteczki, które zostały porzucone również przez mieszkańców bloku. O tym to chciałam powiedzieć, że to jest też bardzo ważna rzecz. My tymi kotami zajmujemy się w sposób, że tak powiem,
Humanitarny i higieniczny,
dokładnie. I z całą odpowiedzialnością leczymy te koty z prywatnych pieniążków, karmimy je z prywatnych pieniążków, nie liczymy tutaj jakby na jakieś wsparcie. Jeżeli możemy oczywiście pozyskać je, to jest nam bardzo miło i serdecznie za to dziękujemy. Ale robimy to z miłości i z oddania przede wszystkim dla zwierząt.
Jakie jest Państwa zdanie, Państwa opinia? 345 50 90. Czekamy na pierwszego odważnego, na pierwszy telefon. Ja chciałem zapytać, czy u prezesów spółdzielni mieszkaniowych często pojawiają się ludzie z kocim problemem i mówią, weźcie, wybijcie te koty lub weźcie, nakarmcie te koty?
Zawieźcie. Powiem, że jest to problem, który pojawia się u nas teraz już dosyć rzadko, dlatego że kiedyś tych kotów na terenach naszych osiedli było zdecydowanie więcej. Teraz populacja się zmniejszyła. Podejrzewam, że to przez działania takie mądre, polegające między innymi na sterylizowaniu kotów, ograniczyło to ich populację. W związku z tym, tak jak powiedziałam, te problemy pojawiają się już rzadziej. Niemniej jednak zawsze wzbudzają one bardzo skrajne emocje. Są tacy, którzy kotom oddaliby własne mieszkania w używanie, a są i tacy, którzy najchętniej pozbyli ich by się raz na zawsze. W związku z tym trzeba zachować tutaj taki złoty środek i umiar i każdą sprawę bardzo indywidualnie rozpatrzyć, tak żeby zadośćuczynić i zwolennikom, i przeciwnikom.
No właśnie, czekamy na te głosy zwolenników i przeciwników. 345 50 90, kierunkowy 52, telefon do Państwa dyspozycji. A u Pana, Panie Prezesie? O, już mamy pierwszy telefon. Odbierzmy go. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie audycji.
Słuchamy Panią.
Tematu. Mianowicie ja dzwonię z Dąbrowy Chełmińskiej. I chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ten temat został podjęty, a równocześnie powiedzieć, że w Dąbrowie Chełmińskiej ten problem został fantastycznie rozwiązany tutaj przez władze Dąbrowy.
W jaki sposób?
I przez urzędniczkę panią Kasię w gminie. Mianowicie tutaj ktoś, kto na przykład znajdzie jakiegoś bezdomnego kota, to zgłasza to i na koszt gminy ten kot zostaje po prostu przez weterynarza zbadany, a następnie ktoś, kto chciałby się podjąć opieki nad takim bezdomnym kotkiem, zamiast oddawać go do schroniska.
I znajdą się tacy ludzie?
Oczywiście, że tak. I otrzymuje od gminy pewną ilość karmy co miesiąc. Można pójść i otrzymać. Także ja po prostu chciałam to powiedzieć, żeby pochwalić.
Serce rośnie, kiedy słyszy się takie głosy. Dziękujemy pani pięknie. To była Dąbrowa Chełmińska.
Do nich należy.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Panie prezesie, wracając do naszej rozmowy, jak to jest u pana?
Problem u nas jest taki, powiedzmy, wielowątkowy, bo mamy część miłośników kotów, którzy trzymają te zwierzęta w domu. To jest po kilkanaście sztuk. Jest to, że tak powiem, duży problem, ale polubownie staramy się to rozwiązać. Pracownicy spółdzielni, członkowie
rady nadzorczej. Kilkanaście sztuk w M3?
Tak, tak. No niestety takie sytuacje mamy. Ale staramy się polubownie rozwiązywać, bo to niestety się od razu wyczuwa. Jeżeli chodzi o w ogóle dokarmianie kotów u nas, to nie stawiamy w zasadzie żadnych przeszkód, jeżeli ktoś chce postawić taki domek dla kotów. Warunek jest jeden. Osoba musi być odpowiedzialna za to, co tam się dzieje.
I robić
tam
to skrupulatnie, codziennie.
Tak, bo ja myślę, że tutaj trudno mieć zarzuty do tych osób, które mają dobre serce dla zwierząt, natomiast ja myślę, że jest część ludzi, którym się wydaje, że coś dobrego dla tych kotów robi, wyrzucając co się da przez okna, a przecież te koty starego i nieświeżego też nie zjedzą. W związku z czym raczej robią krzywdę, a jednocześnie tworzą wizerunek, że tak powiem, bałaganiarzy i brudasów.
Chyba mamy telefon. Halo, halo. Dzień dobry. O nie. Nikt się nie odzywa. Dziękujemy pięknie. Odkładamy słuchawkę. 345 50 90. No i w tym momencie telefon się rozległ. Halo?
Dzień dobry. Czy ja muszę radio wyłączyć?
No raczej ściszyć bardzo. Słuchamy panią.
Wie pan co, ja dzwonię z tego bloku, o którym tutaj jest rozmowa. I no, chcę powiedzieć po pierwsze, że no, nie spotkałam się z sytuacją, żeby ktoś trzymał kilkanaście kotów w domu, ale być może pan prezes ma większą wiedzę na ten temat. A druga rzecz, nikt sobie tych kotków nie sprowadzał na tej zasadzie, żeby swoje koty trzymać w piwnicy. Raczej były to koty porzucone. Jeżeli ktoś wyrzucał jedzenie przez okno, też się z tym nie spotkałam, ale być może faktycznie tak się zdarzało. Wiem, że osoby, które karmiły te kotki w miarę regularnie, starały się też o to, żeby jeżeli była taka potrzeba, żeby kuweta była w piwnicy postawiona. W tej chwili, jeżeli tam jakiś kociak został, a prawdopodobnie tak, bo są wszystkie okna zakratowane, to no, on nie ma po prostu możliwości wyjścia. I te panie, które w miarę regularnie się zajmują tymi kotkami, dbają o to, żeby tam było czysto.
No ja ale te zakratowane okna, o to chciałbym pana prezesa zapytać.
Żeby miały możliwość przynajmniej przezimować w takich warunkach, do jakich były przyzwyczajone.
Pan prezes już chce udzielić odpowiedzi.
Ja muszę powiedzieć, że to taki trochę niecelny strzał, ponieważ chodzi tutaj o budynek Kieli Skłodowskiej 56.
To ten długi nad Balatonem?
Gdzie w porozumieniu z członkami Stowarzyszenia Animal żeśmy urządzili dla kotów schronisko na zewnątrz, domek piętrowy, ocieplony, stołówka. Ogrodziliśmy, żeby psy im się nie mogły dobierać, że tak powiem, do twarzy. Natomiast musieliśmy te koty usunąć z tego budynku, ponieważ fetor, no już powiem, smród, pchły, które tam powiedzmy w piwnicach panowały, no nie pozwalały na normalne życie ludzi i uważam, że stwarzały zagrożenie epidemiologiczne.
Zaraz do sprawy tych domków
powrócimy. Nie, ale jeszcze do końca tak. Tylko, żeby nie odbierać tego, że te koty zostały w jakiś sposób zamknięte. Okna są zakratowane, natomiast te koty usuwamy z piwnic, z tym, że problem polega na tym, że część korytarzy jest zamknięta przez lokatorów. Od jutra daliśmy ogłoszenie, że będziemy czyścić po tych kotach, więc mamy nadzieję, że nas wpuszczą i będziemy mogli te koty przenieść w to miejsce, które zostało dla nich przeznaczone.
Halo, halo,
słuchamy. Mogę zapytać się, w jaki sposób je wyłapujecie i usuwacie z tych piwnic?
Proszę pani, współpracujemy z animalsami i wykonujemy to tak, jak nam wskażą. No, my się nie znamy
czyli
na
oni,
kotach.
Dobrze, super, super, super.
Dziękujemy za pytanie, ale mamy słuchaczka. Halo.
Nie mam takiej wiedzy.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
Nie, ja akurat mieszkałem w tym bloku, przypadek, że...
Ale nie dyskutujmy tylko o jednym bloku, no dobrze.
Nie, nie. Tylko chcę powiedzieć odnośnie. I teraz tutaj tam też po stronie pana prezesa, bo przez wiele lat po prostu te piwnice nie szło zejść, śmierdziało. I to był problem, tak? Bo tych kotów nie było kilka pod blokiem, tylko ich była cała zgraja, nie? I się wychodziło z psem, to też trzeba było psa pilnować. To nie jest też tak do końca, że wszyscy ludzie są źli dla kotów, tak? Tylko no, róbmy to z głową. Jeżeli jest zrobiony jakiś, powiedzmy, domek, nie rozumiem, że te koty są wypędzone w jakiś sposób z piwnicy, no ale jest jakaś alternatywa, więc nie róbmy też z tego prezesa, no, nie wiem, złego człowieka, tak?
Na pewno nie będziemy robić. Dziękujemy pięknie za ten głos. Chciałbym zapytać panią dyrektor schroniska dla zwierząt Bydgoszczy, panią Izabelę Szulginię, o te domki.
Domki to powinny być w zasadzie obowiązek miasta, żeby zapewnić zwierzakom, o ile są na to jakieś pieniądze przeznaczone.
No to pani jest najbliżej prezydenta.
Jestem najbliżej prezydenta, z tym, że ja wyręczam jakoś miasto w tym, że co roku wydajemy dla karmicieli 30, a czasami więcej domków zamawianych, specjalnie robionych na ten cel. I już teraz jest, i chyba w setki to idzie, ale też musimy dbać o całe województwo. Jesteśmy oddziałem kujawsko-pomorskim Otos Animals. Myślę też, że obligatoryjne to jest dokarmianie kotów wolnożyjących przez samorządy lokalne i to u nas się też dzieje. Na przykład w tym roku Otos Animals Oddział Kujawsko-Pomorski wydał karmicielom, 300 karmicielom około 2,5 tony już karmy.
W zeszłym roku 8. Bardzo mnie cieszą te liczby.
Ale Chodzi tu o to, ja już chciałabym jeszcze dokończyć właśnie o samych karmicielach chciałabym powiedzieć, że są i takie osoby. Są takie, które dbają pedantycznie o koty i wtedy nie przeszkadza to nikomu, gdziekolwiek by one były, ale są też karmiciele, którzy tego nie dopilnują i tak samo jeszcze trzeba też zwrócić uwagę na to, że ludzie z okien wyrzucają odpadki i to później i to też idzie na karp karmicieli.
Halo, halo, przepraszam pani dyrektor, mamy telefon, tak?
Halo?
Słuchamy panią.
Dzień dobry, Urszula z Dąbrowy Chełmińskiej. Mogę mówić?
Bardzo proszę.
Właśnie tutaj podziwiam tą panią i dziękuję, nie wiem kto to mówił, słuchaczka, do was, do Radia PIK, odnośnie, ja ciszę radio, odnośnie kotów. Ja zajmuję się od kilku lat Dąbrowie Chełmińskiej właśnie. Mhm. Pierw na początku karmiłam psa na takim tartaku u nas tutaj, koło bazowej, kilka lat. Kupowałam mu, prywatnie, kupowałam mu worek karmy i nawet mu dawałam tabletki, bo on się, on do mnie przychodził, piesek, ale nie dał się chwytać, więc dawałam co tydzień mu tabletkę, żeby nie, się nie mnożyła. O, po prostu, tak? Mhm. I to chyba było 12 lat. No, ludzie się ze mnie wyśmiewali. Były rozmaite sceny i histerie były i było okropnie. Teraz mieszkam dalej tutaj w Dąbrowie, w jednym z bloków. No i karmię nadal, karmiłam w tamtym roku, ale że już jestem po chorobach, więc ciężko mi się poruszać troszeczkę na lodzie, się boję ślisko, zimno i w ogóle, jak będzie ciemno, ale u nas są cztery kotki przed blokiem, więc tak, gmina daje mi, teraz znowu zdjęłam na zimę jedzenie, daje mi, bo karmiłam prywatnie.
Mhm. Za własne pieniądze, tak?
Tak, za całe lato, tak. Cztery kotki. Jednego kotka nawet wzięłam sobie do siebie, bo już mój odszedł, kotek, no jest tutaj taki fikuśny, ma rok czasu, bo był bardzo chory. Był bardzo chory, miał grypę tą kocią i nie tylko. Także go wzięłam do siebie z domku. Te kotki, tak, gmina kastruje, tu dbamy i karmę daje. Ja w tej chwili mam takie cabasy cztery przed blokiem moim i je karmię. Karmiłam z przodu, znaczy z przodu, z bloków, nie będę mówiła gdzie, bo tam byłam też niemile widziana, bo na terenie tamtym, więc zaniechałam, ale tutaj są kotki, oni wiedzą kiedy, o której godzinie przyjść i ja ich karmię. Jest pięknie, jest dobrze, naprawdę fajnie, oby tak dalej.
Dziękujemy pięknie. Ja mam pytanie do pani Lidii Jarosz, która jest prezesem Fundacji KOT, bo tutaj wspomniała pani z Dąbrowy, że tamte kotki były chore, wyprowadzicie taki koci szpitalik. W ogóle niech pani powie kilka słów, na czym polega działalność takiej fundacji?
Znaczy działalność naszej fundacji polega, podstawową działalnością jest sterylizacja właśnie. Staramy się jak najwięcej kotów tak zwanych miejskich, czyli tych, które są częścią ekosystemu miejskiego, dlatego tak nie do końca to pojęcie dzikie pasuje w tym momencie. Staramy się sterylizować, żeby trzymać po prostu tą populację w ryzach, w miejscach, w których są tylko dokarmiane. Robi
pani
się
prezes
bałagan.
Ewa powiedziała, że to daje efekty, to sterylizacja, że to jednak
bardzo
trzyma w ryzach. No i to jest wasze podstawa. A kto za to płaci?
Kto za to płaci? Przede wszystkim płacą dobrzy ludzie, którzy wpłacają darowizny, którzy oddają swój 1% podatku. Współpracujemy oczywiście również z gminą Toruń. Bierzemy udział w konkursach różnych, aby zdobyć fundusze na to. Także i to wszystko przeznaczamy właśnie na sterylizację, ale od zeszłym roku zrobiłyśmy prawie 400 kotów, bez paru sztuk zostało wysterylizowanych. Ale z tego wiele z tych kotów wymaga pomocy medycznej. Muszą być wyleczone, odrobaczone. Niektóre mają urazy. Bardzo duża część z tych kotów to są koty, które na wolności nie potrafią się przystosować, ponieważ były kotami typowo domowymi, zostały wyrzucone. Także te koty właśnie znajdują pomoc w szpitaliku i w miarę naszych możliwości, w jakie w danym momencie mamy, są po prostu ratowane i leczone. Te, które muszą znaleźć nowy dom, staramy się oddać do adopcji. Natomiast największa część wraca po prostu w miejsca, w których bytują.
Dziękuję pięknie. Ja tak się zastanawiam, bo tak, bardzo proszę.
Ja chciałabym tak troszeczkę tutaj obalić kilka mitów, które pokutują wśród przeciwników w ogóle opiekowania się kotami na osiedlach. Często się mówi, że dokarmianie kotów, nakarmiane koty, one nie polują, nie odstraszają myszy i szczurów.
Głodny kot nie poluje.
Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie głodny kot nie poluje. że roznoszą choroby, że się mnożą. Jeżeli my ludzie w odpowiedni sposób o nie zadbamy, będziemy właśnie tak jak pani tutaj przykładowo wskazała, leczyli je, kontrolowali, sterylizowali, to my również pozbędziemy się tego problemu. Musimy tylko w mądry sposób te problemy rozwiązywać i w zgodzie, powiedzmy sobie, z prawami przyrody.
345 50 90, ten telefon cały czas do państwa dyspozycji, a ja bym chciał, żebyśmy sobie wyjaśnili jeszcze jedną kwestię, bo dla większości zapewne słuchaczy kotek kojarzy się z sympatycznym zwierzątkiem domowym, które wprowadza w rodzinie taki no, specjalny, tajemniczy nastrój, ale my apelujemy, żeby zostawić te koty na zewnątrz, zostawić te koty dzikie. Dlaczego?
Dlatego, że kot, który nie został socjalizowany do 11 tygodnia życia, bo to już jest klapka socjalizacyjna, się zamyka, będzie bardzo trudno oswajalnym kotem. On naprawdę będzie się źle czuł w pomieszczeniu zamkniętym. I koty, które ktoś by chciał wpakować, mówiąc brzydko, do schroniska, mogą nawet umrzeć na serce ze stresu. Obniża im się odporność. Koty są bardzo wrażliwymi stworzeniami. I tutaj nawracając też do przenoszenia kotów. Nie można im tak zmienić od razu obyczaje, gdzieś przenieść na miejsce, powiedzieć, tu będziesz miał domek, tu będziesz mieszkał. To musi jednak trochę potrwać. I chciałam też powiedzieć, że koty wolno żyjące muszą być pod opieką stowarzyszeń, które wspierają też samorządy lokalne, albo i odwrotnie. Samorządy lokalne muszą wspierać stowarzyszenia, bo jak na przykład mamy, my na przykład w schronisku mamy około 300 karmicieli, których wspiera Otos Animals oddział Kujawsko-Pomorski. I wsparliśmy w tym roku 350 talonami na sterylizację. I teraz gdyby połowa z tych kotów, chociaż 150, było samicami, które urodziłyby tylko w roku 4 kocięta, wiadomo, że mogą mieć dwa razy, to już by było 600 kotów
no,
do rozrodu.
Wszystkie przeżyły.
To jest postęp geometryczny.
Może zahaczmy jeszcze troszeczkę o przepisy prawa, bo w myśl ustawy o ochronie zwierząt koty wolnożyjące są dobrem ogólnonarodowym i muszą mieć zapewnione warunki bytu i rozwoju. I o to musimy zadbać.
Mamy telefon, zaraz powrócimy do tego dobra narodowego. Halo, halo.
Dzień dobry.
Kłaniam się.
Ja dzwonię z Torunia. Właśnie usłyszałam panią Litkę. Mieszkam na Wrzosach. Pani Litka pomogła mi właśnie przy sterylizacji stada kotów dzikich. 3 lata żeśmy walczyły. Tak, żeby oby więcej takich ludzi było wśród nas.
Dziękuję pięknie. Myślę, że pani Lidia bardzo się
bardzo
ucieszyła.
Miło. Dziękuję serdecznie.
Czy ja mogę jeszcze też powiedzieć coś pani Lidii miłego?
Tak.
Że chciałam przypomnieć, słucham, że macie koci ogonek, prawda? Koci ogonek to taka akcja, gdzie można wpłacać końcówkę.
Koci ogonek to właśnie u pani Agnieszki.
U pani Agnieszki. I ja taki koci ogonek też tam przekazuję. I liczę czasami też na pomoc dla kotów beznadziejnych.
Pani prezes powiedziała, że kot to dobro narodowe według prawa, ale ja myślałem, że pani dyrektor pyta na pytanie o to, dlaczego te koty dzikie muszą być, powie o tym, co się dzieje na przykład dzisiaj we Wrocławiu. Cały Wrocław się w tej chwili odszczurza. Ogromna akcja deratyzacyjna. Według Światowej Organizacji Zdrowia na jednego mieszkańca każdego miasta przypadają 4 szczury. Czyli 1 000 000 szczurów w Bydgoszczy spokojnie.
Pamiętacie Powódź we Wrocławiu? I tam ja zrobiłam wtedy taki psikus, bo pomyślałam sobie, że koty bydgoskie mogą pojechać ratować Wrocław przed szczurami. Ale okazuje się, że nie za bardzo poratowały, bo trochę ich tam wtedy pojechało, że dalej szczury mają się nieźle. No. I to, że przy tym bloku dzisiaj spornym leżą szczury zagryzione, to powinno też dać dużo do myślenia jego mieszkańcom.
Halo, halo, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja powiem tak, chciałbym dożyć takiego czasu, kiedy każdy kot i pies będzie miał swojego właściciela.
To też byłoby bardzo, bardzo miłe, ale chyba mało realne, bo te, jak powiedzieliśmy, koty potrzebne są też na zewnątrz. One mają określone zadania.
Mają określone zadania, a jednym z ich głównych zadań to jest właśnie zapobieganie rozmnażaniu się gryzoni, no, które mogą niestety być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Właśnie gryzonie, nie koty.
Słuchamy Torunia.
A ja niestety jak zwykle trochę pod prąd, dlatego cieszyłam się bardzo z tego, co powiedział ten pan przez telefon. Kot jest gatunkiem udomowionym, tak jak pies. Nie mamy psów wolnożyjących, dlaczego mamy mieć koty wolnożyjące? Ideałem by było, gdyby faktycznie każdy pies i kot miał swojego opiekuna. Jest to nierealne nawet w jakiejś dalekiej przyszłości. Więc ja rozumiem jakby zasadność twierdzenia, że koty wolno żyjące są do czegoś potrzebne. Natomiast badania naukowe niestety nie potwierdzają teorii na temat tego, że walczą zwłaszcza ze szczurami. Na dorosłego szczura nie poluje żaden kot. Wręcz no niestety zdarzają się sytuacje, że wspólnie się dożywiają. Natomiast dorosłe szczury polują na małe kocięta. To, co pani mówi o znajdowaniu szczurzych zwłok zagryzionych, najprawdopodobniej częściej są ofiarami psów niż kotów.
No to musimy hodować jorki.
Tak, dokładnie tak. I dokładnie po to zostały wyhodowane. Natomiast ja mam zawsze pewien zgryz, ponieważ pani Iza mówiła, że to okienko socjalizacyjne do 12 tygodnia u kotów się zamyka bardzo
tak
szybko. Ono się zamyka w momencie, kiedy kot wolnożyjący ma stałe źródło pokarmu, jest młody, zdrowy i nie spotka go żadna przykra przygoda ze strony samochodu, człowieka i psa. Takiego kota faktycznie bardzo trudno jest przestawić na tryb domowy. Natomiast w hospicjum jesteśmy organizacją dla kotów bezdomnych, w związku z czym nie przyjmujemy kotów z domu, które wymagają opieki hospicyjnej. My się zajmujemy opieką hospicyjną nad kotami, które...
Pani Agnieszko, a kto wam daje znak? Kto wam daje sygnał o tym, że gdzieś tam na osiedlu, gdzieś tam w Toruniu jest jakiś bardzo wiekowy...
Z całej Polski dostajemy sygnały. Mamy koty z innych fundacji, swego czasu między innymi również z Fundacji Kot. Przyjeżdżają do nas z różnych miejsc, znajdowane przez właśnie karmicieli. I to są koty, o których doskonale wiemy, że przez naście lat były karmione pod blokiem i nagle w pewnym momencie ten kot ze względu na wiek, choroby, uraz,
nie może samodzielnie żyć,
przestał sobie radzić. Dzikie zwierzę, taki gatunek nieudomowiony, nie potrzebuje ludzkiej opieki. Ono sobie doskonale radzi przez cały okres. Natomiast koty ewidentnie wymagają wsparcia zimą do karmiania, latem, wiosną do późnej jesieni sterylizacji, bo koty się rodzą praktycznie przez cały rok. W związku z tym ja bym zdecydowanie kładła nacisk na wymóg sterylizacji i wsparcie w karmieniu tych kotów.
Natomiast... Pani dyrektor schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy twardo twierdzi, kotów z działek i kotów dzikich nie przyjmujemy.
Nie, dlatego
tak,
że schroniska nie są z gumy,
zupełnie czego innego wynika.
To znaczy wynika to z tego, że schroniska mają ograniczone miejsce, ale poza tym one nie mogą być poddane takiemu stresowi, jeżeli były przyzwyczajone do wolności, to one po prostu tam będą miały obniżenie odporności. Duże skupisko schroniskowe może być zagrożeniem dla takich zwierzaków. Mimo że może nie każdy wie, jak wysoki poziom higieny trzeba utrzymać w schronisku, żeby nie było potężnych zaraz, to my jednak te zwierzaki wyprowadzamy jakoś na prostą. A wolno żyjące, jeżeli są przyjmowane do schroniska, to tylko jeżeli jakaś karmicielka potrzebuje takiego wsparcia, żeby wysterylizować i wypuścić. My mamy jako Otos Animals umowę z lecznicą, która sterylizuje te zwierzaki. Ludzie przychodzą po talony, ale też jest problem z wyłapywaniem. Nie jest taka wielka świadomość wśród karmicieli, że mogą uzyskać pomoc w postaci wypożyczenia klatki samołapki, w postaci instrukcji, jak to zrobić i jak zminimalizować stres w przewożeniu takiego kota. Bo co z tego, że ktoś na przykład złapie kota do samołapki, a nie przykryje jej kocem, żeby odgrodzić od środowiska zewnętrznego. Takie zwierzaki potem wypuszczone na wolność, już oznakowane albo przez nacięcie ucha, nie bardzo to lubię, ale to niestety musi być, żeby już drugi raz powtórnie nie zrobić takiej operacji na takim zwierzaku. Są wypuszczone, zasiedlają swoje środowisko i z tego co wiem, zajmują ten ekosystem, nie dopuszczając innych kotów napływowych.
Pan prezes powiedział, że smród, że fetor, że mieszkańcy się skarżą. Mówi się o wysokim poziomie higieny. Chciałbym zapytać panią Katarzynę, jak to jest z tymi kotami? One po prostu stwarzają dla pozostałych mieszkańców bloku taki no, nieprzyjemny obraz? Czy można tę higienę utrzymać?
No właśnie, ja teraz nie wiem, tak słucham tej całej naszej rozmowy i wysłuchałam pana prezesa i nie wiem, skąd obrosło to w taką legendę, łącznie nawet słuchaczom, który zadzwonił, że w piwnicy jest straszny odór i fetor. Ja miałam okazję, jako osoba, która dokarmia również z innymi osobami od nas z bloku, zejść do nas do piwnicy i czego się spodziewałam? Spodziewałam się zapchlonych kociąt. Spodziewałam się, że te koty będą wyglądały w opłakanym stanie. Ale co zobaczyłam? Tak naprawdę zobaczyłam kociaki, które usłyszały głos swojej karmicielki, które szły do niej tak wiernie i tak po prostu szczęśliwe. Były czyste, są zadbane. Ja nie mówię, że te koty są po zabiegach fryzjerskich, ale naprawdę w miarę możliwości tych ludzi, którzy od lat karmią te koty wyglądają zdrowo. One za każdym razem, co jakiś czas są poddawane również sterylizacji, również są odrobaczane i jest robione wszystko, żeby one nie roznosiły jakby swoich zapachów i swojej obecności po całej piwnicy. Po czym dodam jeszcze, że miałam okazję zobaczyć prywatne piwnice lokatorów, którzy zajmują się kotami, więc mogłabym powiedzieć pokrótce, że te piwnice są, mówiąc w cudzysłowie, ciechocinkiem dla kotów. Tam są w środku drapaki, są poduszki, są koce, jest woda na miseczkę, jest woda na suchą karmę, jest kuweta.
Jest czysto.
Jest czysto. Tak, jest są czysto. Kuwety trzy w tej chwili w piwnicy, bo w momencie, kiedy te kotki zostały bez możliwości, że tak powiem, wydostania się na zewnątrz, one bytując w piwnicy muszą się gdzieś załatwiać, ale ci lokatorzy, naprawdę proszę mi wierzyć, dbają z całą miłością i naprawdę...
Zapraszam, znaczy, w związku z czym do mnie sytuacjach... będzie pani miała okazję powąchać, zobaczyć. Dobrze. Bo ja tutaj nie opowiadam bzdur żadnych.
Nie, ja rozumiem.
Jak również nie jestem przeciwnikiem kotów, to nie o to chodzi. Sprowadza się to moim zdaniem wszystko do jednego słowa odpowiedzialność. Jeżeli osoby, które zajmują się, robią to odpowiedzialnie, można uniknąć szeregu konfliktów, można uniknąć problemów. Natomiast jeżeli te osoby są nieodpowiedzialne, no to ja nie jestem, proszę państwa, tutaj od tego, żeby uczyć ich jakichś zachowań.
Ja rozumiem,
natomiast tylko... budynki mieszkalne są przede wszystkim dla mieszkańców, dla ludzi.
Oczywiście, zgadza się.
I oni muszą mieć komfort pewien, natomiast koty
niech te emocje trochę ostudzi telefon słuchacza. Halo, halo.
No, jeszcze raz witam, panie redaktorze, Korneliusz.
Kłaniam się.
Powtórzę, że każdy kot i pies powinien mieć właściciela, ale jeszcze dodam, na działce rocznie kilka zagryzionych ptaków mam przez dziczałe koty. A jeszcze, żeby było ciekawiej, podam, to jest w Australii. Australia bezpowrotnie straciła kilkanaście drobnych zwierząt przez dziczałe koty. I tam jest zakaz, żeby w ogóle koty wypuszczać poza obręb domostwa.
Czy to jest moje marzenie.
Należy wprowadzić taki zakaz?
Czy można by było wprowadzić okres przejściowy, zanim każdy kot znajdzie swój dom? Bo przecież nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Ja kiedyś zrobiłam taki program pod tytułem Każda wspólnota ma dom dla kota. Był bardzo ładny plakat. Nawet na Starym Rynku stanęła taka budka piętrowa. Bardzo elegancki domek w stylu zakopiańskim, robiony przez stolarza. I miał tylko stanowić wzór dla wspólnot mieszkaniowych, że tak można rozwiązać problem koci. Ale nie sam domek czyni enklawę dla kota, więc ten domek musi stać pomiędzy krzakami, musi być ogrodzony chociażby fundamentem, który nie musi być lany, bo może być tylko wkopywany. Do tego siatka Bekerta, furtka, kłódka i dobre układy z karmicielką, która naprawdę współpracuje z lekarzem weterynarii.
Panowie
prezesie
spółdzielni, co wy na to?
No i takiego Sheratona zrobiłem dla tych kotów.
Ale nie ma tam furtki, tak nie jest to ogrodzone.
Jest ogrodzone.
No gdzie, z furtką?
No jest to z furtką. No jak, żeby no ktoś musi wchodzić tam.
Słyszałam, że tam jest dostęp dla psów i mogą
dobiegnąć.
Proszę powiedzieć, tak.
Jest częściowo zarośnięte krzakami, ale w momencie, kiedy te krzaki miały słońce i dostęp światła, no to dawały potężne liście.
Być może
tak?
Jest to związane z tym, że jeszcze te koty niestety... tam nie są przeprowadzone. Natomiast mam informację od kierownika, że ma być ogrodzony z furtką po to, żeby karmiciele mogli tam swobodnie się...
Pięknie, to byłby wzór dla całego miasta.
I będę się cieszył, bo lubię, jak moja spółdzielnia jest wzorem. Natomiast kwestia podstawowa, odpowiedzialność. No jeżeli te osoby będą się odpowiedzialne zajmować, będzie zgoda. Natomiast czytałem też kiedyś takie opracowanie naukowe i tak jestem trochę zaskoczony, bo panie są znawcami tematu, ale czytałem takie opracowanie naukowe na ten temat i z niego wynikało wprost, że koty są zwierzętami dzikimi i nigdy nie będą udomowione. Dlatego ja się jestem zaskoczony tutaj, że traktujemy...
Może to było o rysiach.
Wolno żyją.
Zapraszam do nas.
Tak. Także... Nie, w mieście nie ma takiej opcji ja po prostu. Powiem, wszędzie to... zawsze się znajdzie karmiciel jakiś, więc te koty nigdy nie będą zupełnie
spółdzielni mieszkaniowej.
Bardzo prosimy.
U nas mamy aż 31 budek dla kotów, którymi zajmują się stałe osoby. Problemem niewielkim jest kwestia odnawiania tych budek, ponieważ kiedyś animalci je postawili, niemniej jednak zapomnieli, że trzeba je w stosownym czasie remontować. Niemniej jednak nasze służby są na tyle elastyczne, że widząc, że coś się tam wali w tych domkach, naprawiają to i poprawiają. I
myślę, służby że to jest, spółdzielni.
Służby spółdzielni. I myślę, że to jest dobry przykład właśnie takiej współpracy i takiej kooperacji pomiędzy tymi, którzy chcą koty karmić i tymi, którzy zarządzają terenem.
Czyli kompromis, zdrowy rozsądek, zdrowy kompromis i dbałość.
I szacunek dla karmicieli, tych zwłaszcza, którzy naprawdę poświęcają swój czas, pieniądze, przy wsparciu oczywiście stowarzyszeń, ale naprawdę, gdy będziemy szanowali tych ludzi, to i oni nam pomogą w regulacji tej populacji. Nie każdy musi lubić koty, ale ten, kto ich nie lubi, niech się odwróci i ich nie krzywdzi.
Halo, halo.
No najczęściej ci, którzy są przeciwnikami, nic nie robią po prostu.
To prawda.
Oprócz tego, że szkodzą. Halo, halo.
Tak. Halo, halo, witam Państwa serdecznie. Tak się przysłuchuję audycji z tej strony. Ola Szysz, pozdrawiam.
Dzień dobry, właśnie, Pani Aleksandro.
Popieram całą sobą. Nie przeszkadzać, kochani. Pomagajmy sobie nawzajem. Troszeczkę więcej tolerancji, otwartości. Panie prezesie również. No, poświęćmy się chociaż odrobinę tej naturze, zwierzakom i jeżeli będzie nas więcej, to naprawdę zdziałamy dużo, dużo dobra.
Także dziękujemy pięknie.
Dobro.
Pan prezes pokiwał głową, bo jest chyba otwarty na tego typu głos.
No ja bym mogła podziękować pani Teresie z mojego podwórka, pani Teresie i pani Lucynie, które bardzo dbają o koty, bo tych kotów jest raptem 6. Jak przychodzą udomowione koty, to my robimy zamach i koty idą do domów. Z powrotem znajdują domy. I jest też taka właśnie enklawa dla tych kotów zrobiona. Stoi porządny domek, jest ogrodzenie. Nikomu to, mam nadzieję, nie przeszkadza.
A jaka jest opinia słuchaczki? Halo, halo. Dzień dobry pani.
Ja tak się przysługuję tej audycji i tak wszyscy husiada Józia tutaj na pana prezesa. Proszę pana, a może panie poradzą mi, co zrobić z kotami, które zostały przez sąsiadów przygarnięte? I to jest już 4. rok. Chodzą sobie samowolnie, trzecie piętro, parter, podwórze, załatwiają ziemię, gdzie są, pod jakieś nowawiki, które zostały zasadzone, proszę pana, robią na wycieraczkach, sukcesywnie wymieniamy wycieraczki, mało tego, to jeszcze ostatnio, proszę pana, pozwalają sobie na załatwienie się gruszej rzeczy, obojętnie, czy na półpiętrze, czy na piętrze, a my pody sprzątamy.
Ale to są koty sąsiedzkie.
Po prostu
to nie dotyczy dzisiejszej audycji.
To rozściera to po całej posadzce, a my oczywiście bierzemy wodę, za którą płacimy i myjemy to. Może te panie poradzą mi.
Ale to jest, proszę pani, sprawa prywatna i koty są właścicielami.
Są koty właścicielskie. I tutaj jakby nie podlegają czy zewnętrznym uregulowaniom. Jeżeli kot ma opiekuna, to za szkody wyrządzone przez kota odpowiada niestety opiekun.
To prawda.
Tylko trzeba to od tego opiekuna wyegzekwować, a nie można ważniejszych rzeczy wyegzekwować.
No,
mówię, sprowadza dokładnie. Się to do słowa odpowiedzialność. Proszę państwa, jeżeli mamy dzieci i te dzieci chcą psa, ile się jako rodzice zastanawiamy nad tym, czy tego psa możemy do domu wziąć, czy te dzieci będą odpowiedzialne, czy będą wykonywały swoje obowiązki i tak dalej, a myślę, że z psem trochę łatwiej chyba się ułożyć niż z kotem. Nie wiem, nie miałem kota,
znaczy,
nigdy
nie
jest, nie wiem.
Istnieje
ktoś odpowiada za to.
Wszystko przed panem.
Słuchamy.
Istnieje społeczne jakby taki podzielany pogląd, że pies jest bardziej domowy niż kot. I jakby pies biegał po klatce schodowej i załatwiał swoje potrzeby, to sądzę, że ten konflikt sąsiedzki, jak to pani Iza powiedziała, byłby rozwiązany od ręki. Natomiast z racji tego, że są to koty, no to tu się pojawia problem, bo ktoś uważa, że jak kot jest właścicielski, to kot musi wychodzić, niezależnie od tego, czy ma dom, czy nie ma domu. No, kotu się nie przetłumaczy, jak on
temat
nie
jest
w stanie... Tak.
Golona strzyżona.
Tak,
bo mamy to telefon od naszego słuchacza. Halo, halo.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
A ja tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że na naszym osiedlu też były kotki, one są. Zafundowałem domek, nawet z przedsionkiem i z okienkiem. Robiono wszystko coraz dalej i ten domek po prostu ludziom, którzy byli przeciwni,
przeszkadzał i rozwalili go,
tak? To już tak delikatnie.
Rozumiem.
No ja już też miałam przypadek, że postawiłam domek z własnych, prywatnych pieniędzy. Piękny domek, na drugi dzień zniknął, ale mam nadzieję, że służy komuś na działce dla kotów. No został ukradziony po prostu.
No tak. No niestety bardzo często to jest.
Dziękujemy pięknie. No, dyskusja była gorąca. Cieszy, że wzrasta świadomość tego kociego problemu, by pochwalić z własnego naszego radiowego podwórka. Tutaj koło rozgłośni także dwie nasze panie, znana państwu za anteny redaktor Magdalena Jasińska i pani Ewa Litwin, zajmują się tymi kotami. Nie tylko je karmią, ale także i weterynaryjne potrzeby tych kotów załatwiają. Myślę, że im więcej będzie takich ludzi, jak powiedział pan prezes, odpowiedzialnych, to ten problem będzie coraz mniejszy.
Czy ja mogę na koniec poprosić tylko o jedną rzecz, żeby zobaczyć jeszcze raz te wylizane, czyste piwnice, wypachnione i pozwolić jeszcze tym kotom tę zimę przejść czas taki, żeby to był czas przejściowy, zanim zamieszkają w tym ogrodzonym z furtką domku.
Zima to nie jest dobry czas na te rzeczy.
Dziękuję pani.
W toruńskim studiu pani Agnieszka Schubert, Fundacja Hospicjum. Dziękuję. Dla Kotów Bezdomnych w Toruniu. I pani Lidia Jarosz, prezes Fundacji Kot. Dziękujemy pięknie. W bydgoskim studiu pani Katarzyna Bulera, karmicielka kotów.
Dziękuję
bardzo. I państwo prezesostwo, pani Ewa Hardyk i pan Jarosław Skopek. Dziękujemy. Dziękuję. No i pani dyrektor schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, Izabela Szolginia.
Dziękuję.